Słuchacie Patu Architektów. Prowadzą Szymon Warda,
Łukasz Kałużny.
Dobrze, to co dzisiaj będzie?
Dzisiaj będzie krew, może nie taka mocna.
Tak, czyli odcinek, w którym ja staram się przekonać Łukasza, że Circuit Breaker jest ważny, no i backupy też przydałoby się kiedyś robić.
Ja mam trochę prostsze podejście do pewnych rzeczy, ale może zaczniemy od tego, co ostatnio czytaliśmy. Co wybrałeś, Szymonie?
Z mojej strony Fowler, i to może być zaciekawienie, ponieważ się z niego często nabijamy. To, że się nabijamy, nie oznacza wcale, że nie czytamy, bo wpisy bywają naprawdę niezłe. I tym razem ciekawy artykuł o vendor lockingu i wielu wymiarach, jak można spojrzeć na vendor locking. O tyle ciekawe spojrzenie w kontekście chmury i od tego, że tak naprawdę z vendor lockingiem jest tak, jak z zasadami Solid, zawsze jakiś będzie. I od tego nie uciekniemy i zależy jak spojrzymy, to jest po prostu kwestia decyzji architekta. W którym momencie decydujemy się na jaki vendor locking, czy on jest OK i czy to jest zgodne z polityką firmy.
Podasz jakieś przykładowe vendor locki, bo ja też to czytałem i jest tego sporo.
Jest tego sporo, tak. Pierwszy, vendor locking, ten, który chyba znamy najbardziej. Product locking, version locking. Ten widziałem, on naprawdę potrafi boleć, że mamy wersję, którą modyfikowaliśmy bardzo customowe rzeczy. I okazuje się, że nie przymigrujemy się już na aktualniejszą.
Bo były breaking changes w API.
Tak.
No i nie podbijemy się do nowszej wersji. To chyba najczęstszy lock wbrew pozorom.
Tak. I często przy SAP-ie występuje, bo się go customizuje.
Tak, to przy SAP-ie masz rację. Często to widzę. Z vendor i product lockiem jeszcze dla mnie jest, tak jak ty mówisz jeszcze o version, to przy bazach danych często występuje ten vendor lock wejścia w bardzo komercyjne rozwiązania. Mam na myśli SQL-a albo wynoszonego pod piedestał całego Oracla.
Oczywiście, że tak. To jest chyba najczęstszy locking, jaki widzimy w organizacjach, że mamy jedną bazę danych i po prostu z niej nie zejdą nigdy. Mamy architecture locking, czyli cały, jak weszliśmy w pewną architekturę, serwisy, SOA, cokolwiek, to przez wiele lat z tego nie wyjdziemy. Tak to bywa. Platform, skills, czyli rzeczy miękkie już. Jeżeli zespół cały nauczyliśmy na przykład też my, chociażby Oracla, to nie przymigrujemy się nagle na SQL serwera z prostego powodu. Ludzie go nie znają.
Trzeba zbudować kompetencje.
Tak, nauczyć się wszystkich painsów, gainsów i to zaczyna być dłuższy proces. Legalny. To jest często widzimy na przykład, że pewna firma nie może wejść w danego vendora, bo na przykład prawo jej nie pozwala, bo na przykład współpracuje umowy i tak dalej.
Tutaj może być chmura chyba najlepszym przykładem i nasz lokalny KNF dla instytucji finansowych.
Oczywiście. Przecież Azure postawił instancję w Niemczech, nie bez powodu.
Tak. Czy jeszcze przy Legalu chyba często się spotykamy? Teraz chyba wszystkich dotyka RODO. I RODO GDPR to jest taki przykładowy właśnie locking, który musimy zrobić.
Tak. Ale też ostatni jest mental locking, czyli to, co lubimy, co nam się podoba. I chyba ten mental chyba najrzadziej sobie uświadamiamy, że on istnieje tak naprawdę.
Jest najcięższy.
Tak.
Tak. No i on jest poparty skillsami.
Bardzo mocno tak. I opiniami, on więc jest taki często niezauważalny, ale co powiedziałeś, bardzo, bardzo mocny tak. I ciężko go zmienić.
Tak. I przy Fowlerze, jak mówimy lockinie, bym też rzucił jego, nie do końca się z nim zgadzam, ale jest dobry pogląd na dług technologiczny, bo to jest ze sobą powiązane. Ma też artykuł o długu technologicznym, więc fajnie sobie nawet przeczytać ten o długu technologicznym, a potem dopiero przeczytać o lockinie.
Zgodziłbym się. Dług technologiczny często jest za bardzo mówione, że to jest coś tragicznego. To jest koszt prowadzenia biznesu. Nie oszukujmy się. Tak to wygląda. Łukaszu, a co u ciebie?
Wiesz co, mówiliśmy o technologii radarach przez dwa odcinki.
Tak.
No i z jednej teraz rzeczy, którą znalazłem przez przypadek przeglądając linki, okazuje się, że Zalando produkuje swój wewnętrzny technologii radar. Pokazuje dla swojego stacku właśnie w formie radaru podejście ich do ich technologii, które używają u siebie przy budowie swojego e-commerce'owego rozwiązania.
Fajny sposób na szerzenie wiedzy i na pokaz widoczność i na pokazywanie, z czego korzystają. Taki, co byśmy, odpowiedź architekta, czyli informowanie, co się dzieje w całej organizacji.
Tak, jest to fajne i na przykład z ciekawostek przy językach na przykład pokazane, co jest na holdzie.
Okej, okay, to mega ciekawe.
Tak, i na przykład z języków na holdzie poszedł do kosza, czyli został zatrzymany, .NET.
O.
C.
No, bym się zgodził.
Erlang.
Okej, okay, dobra.
I właśnie to jest też ciekawe. Perl, PHP, Ruby. Że ze swojego stosu wyrzucili te języki. To jest bardzo ciekawy przykład. A do adopcji mają tam Go, Java, JavaScripta, Pythona, Scala, Swifta.
Ale to pokazuje, że przychodzą na takie bardzo mainstreamowe języki i mieli ogromną bazę języków.
Tak,
co
ale
bólem.
Z ciekawostek w Asesie znalazł się Elm i Rust.
Czyli
to jest właśnie
iteracja.
Takie, tak, właśnie takie trochę iteracja, trochę wskakiwanie w hype traina. I z ciekawostek jeszcze przy data managementie, bo oni mają troszeczkę, zmienili swoje podejście też w radarze, czyli mają frameworki, infrastrukturę, języki i data management.
Nie dziwię się przy tym, co oni robią.
Tak. I z ciekawostek jest wyrzucone u nich, na holdzie jest wyrzucony właśnie Oracle, o którym wcześniej wspomnieliśmy teraz przy twoim, tak, ale jest wyrzucony na przykład MongoDB, Zookeeper, HBase, są wyrzucone jako holdy.
O, ale to takie właśnie starsze technologie, bo jednak HBase już trochę ma, Zookeeper też już trochę ma, więc Mongo też już nie jest najnowszym produktem.
Tak, ale właśnie jest to, wiesz, wyrzucone, przy czym mają wrzuconą Kafkę, która też Zookeepera potrzebuje przy klastrach.
No,
więc
tak.
Takie ciekawie to wygląda, czyli samego Zookeepera nie, ale jest do Kafki, jest okej. Więc bardzo ciekawie to pokazuje właśnie, że można w ten sposób w firmie też wykorzystać to do pokazania stacku technologicznego, którego używamy. W software house'ach może być to ciekawy sposób komunikacji, co możemy w projekcie użyć, czego nie mamy już używać, czy jeżeli wytwarzamy u siebie w firmie oprogramowanie.
Jasne, fajny sposób przekucia wizji firmy, gdzie ona chce być, na konkretne kroki dla ludzi, w co warto inwestować, gdzie warto iść i w czym będziemy się zajmować w najbliższym czasie.
A czego nie dotykać przy nowych rzeczach albo kiedy robimy refactoring, zmiany.
Tak, niezłe, naprawdę tak, ciekawe użycie. Czyli co, główny temat?
Tak, czyli będziemy rozmawiać dzisiaj o Circuit Breakerze. To troszeczkę Szymon mnie będzie strzelał, tak jak wcześniej powiedział, że trzeba go robić wszędzie, tak jak jest z backupami. Ja mam troszeczkę odmienne podejście. No i teraz proszę odpalić też licznik, bo czekamy, kiedy Szymon pierwszy raz powie Service Mesh w tym odcinku.
Heheszki, heheszki.
Dobra, to Szymonie, krótko w dwóch zdaniach, czym jest Circuit Breaker, jeżeli mamy wprowadzić to pojęcie.
Okej. Okay. To, żeby było krótko. Jest to komponent w aplikacji, który chroni system przed wykonywaniem zbędnych requestów w komunikacji synchronicznej. I to ostatnio jest bardzo ważne, bo to jest tylko pattern do komunikacji synchronicznej.
Dobra, to skąd nazwa? Bo ona jest kluczowa tutaj chyba.
Tak, nazwa wzięła się od przełącznika elektrycznego, tego, którego mamy cały czas w skrzynce, który chroni nas, żebyśmy nie spalili się dotykając prądu. Chroni od tego, że jak mamy zbyt wysokie napięcie, zbyt wysokie użycie, to się wyłączy i prądu nie mamy, przełącznik z powrotem i prąd znowu jest. Nazwa jest niefortunna, bo ten bezpiecznik działa zupełnie inaczej niż ten najprostszy circuit breaker. No ale jak to często bywa w IT, zobaczyliśmy coś, jest pewna analogia, to wykorzystaliśmy, a potem realne użycie tego, jak to działa, jest trochę zupełnie inne. Bywa, często się powtarza.
Dobra, powiedziałeś tak circuit breaker ogólnie, troszeczkę o nazwie. Pewnie mamy więcej niż jeden typ, bo mamy w naszym świecie mamy pełno abstrakcji, pełno podejść, więc pewnie ta filozofia też jest zmieniona troszeczkę na ileś odmian.
Tak, ona ewoluowała dość mocno i idziemy od takiego najprostszego circuit breakera, który znamy w aplikacji. Krok wyżej w rozwoju mamy distributed circuit breaker i tym już najwyższym jako poziomem rozwoju jest overload circuit breaker, który jest najbliższy analogii prądowej tak naprawdę. Więc no, tego trochę jest.
Dobra, to jest to. Zacznijmy może od tego podstawowego kawałka aplikacyjnego, jak nie mam, bo będzie najbardziej podstawowy. No to może powiesz i zacznij od niego, jak działa te podstawowe i o co w tym dokładnie chodzi już w szczegółach.
Jasne, doczepię się do tego, co powiedziałeś, że to nie jest tylko aplikacyjne, ale o tym będzie trochę więcej później. Jak działa? Działa dość prosto. To, co powiedzieliśmy, że mamy kawałek, który stoi nam na wyjściu dowolnego requestu z komunikacji synchronicznej. Może to być HTTP, GRPC, cokolwiek komunikacja bazą danych. Nie interesuje nas to w tym momencie. I co to robi? Jeżeli na przykład ostatnie 5 requestów się nie udało, bo serwis posłużył wyjątkiem, to czy jest sens robić 6 request? Nie ma. Czemu nie ma sensu? Bo będziemy czekali, tworzymy dodatkowe obciążenie w systemie, my czekamy, więc te requesty, które czekają na nas, też czekają i nagle tworzymy taka fala zwrotna, która buduje się i z takiego prostego czekania nawet może okazać się, że tu mamy 200 milisekund, na początku samego requestu będziemy mieli dodatkowe, dorzucone dodatkowe 5 sekund, a 5 sekund to jest dużo naprawdę i to jest może się mieści w timeoucie.
Okej, okay, czyli też chcemy zrobić fast faila, żeby klient przy synchronicznym zobaczył, że nie działa i już, jeżeli lecą następne.
Tak, oczywiście. I żeby klient jako klient, ale też żeby nasze serwisy nie czekały, czyli żeby nie trzymały wątków i tak dalej, żeby nie zżerać dodatkowej mocy obliczeniowej. W kontekście stanów, bo Circuit Breaker ma stany. Ma stan otwarty i to jest taka trochę, tu się zaczyna sypać intuicyjność, bo otwarty stan nie pozwala requestom przechodzić, no bo otwarty bezpiecznik.
Czyli otwarty oznacza awarię.
Dokładnie tak. Zamknięty puszcza i mamy z reguły stan, który nazywa się tak zwany intermediate, czyli to jest taki stan, w którym puszczamy pojedynczy request, sprawdzamy, czy on przejdzie. Jak przejdzie, to puszczamy pozostałe. Jak nie przejdzie, to dalej jesteśmy otwarci. Dobra.
Czy ten intermediate, on ma też chyba trochę inną nazwę, bardziej popularną, half open, półotwarty.
Tak, też się zdarza generalnie. To często zależy od bibliotek, kto ma jak zaimplementowane. Zgadza się jak najbardziej. Ten half, często staram się go nie używać, bo on tak czasami średnio ludzie rozumieją, co znaczy ten half. Tak naprawdę.
Czyli ten stan półotwarcia. Ja jestem nauczony half opena z klasycznej literatury. To przy tym half openie również oprócz requestów możemy robić health checka, jeżeli jest jakiś endpoint.
Tak, możemy sprawdzić, co się dzieje i możemy weryfikować, czy w ogóle jest stan te kolejne requesty puszczać. Nie musimy jeszcze puścić request jako takiego. Możemy też asynchronicznie badać, czy w ogóle serwis żyje, jeżeli sam request jest dość kosztowny. Tu już dużo wchodzimy w implementację i Circuit Breakery się rozwijają dość mocno w kontekście szczególnie niektórych mikroserwisów i dzieje się. Dochodzą kolejne nowe feature'y.
Dobra, to jeszcze czemu jest ważny? Czemu powinniśmy go używać z twojej perspektywy?
Jasne. Dla mnie największym takim elementem, który regularnie przypomina mi, czemu Circuit Breaker jest ważny, to jest ile razy wyjdzie post-mortem analysis, czyli dokument opisujący, czemu coś nie zadziało u wielkich dostawców chmury albo w wielkich systemach. Jest sytuacja, kiedy widzimy, że dokumentu wynika dość jasno. Jeden serwis nie działał przez 5 minut, został naprawiony i potem przez kolejną godzinę szła taka fala zwrotna, cascading failure, które już nie dało w żaden sposób zatrzymać i ona po prostu złożyła cały system po prostu. Bo te timeouty, błędy się nawarstwiły i nagle całego systemu nie ma, całego Azure albo regionu.
Znaczy jest dobry przykład właśnie z Azurem. W Azure AD doszło do fuck-upu w podstawowym regionie, gdzie jest trzymany Azure AD, wyleciała serwerownia, wyleciał region, a w tym czasie zapasowa była akurat w trakcie upgrade'u instancji i innych rzeczy. I disaster recovery dostało DDoS-a od klientów.
Na przykład. To było
prawidłowymi requestami.
Tak. Jest też fajna analiza, chyba była Netflixa, o ile się nie mylę, co im na 5 minut Postgres się złożył i nagle godzinę później cały serwis się złożył. Niby nie połączone, połączone, bo ten cascading failure się po prostu nawarstwił. Więc co jest ważne, to jest wchodzi takie pojęcie przy systemach dużych, rozproszonych, w ogóle rozproszonych systemach, jak self-healing system. Czyli jeżeli system nawali, to jest ten fast failure i on finalnie będzie się cały czas uzdrawiał, a nie będzie tego cascading failure. Mówiąc prosto, jak jesteśmy na pager duty, to zmienimy pager o 3 w nocy, że serwis nie działa, to nie musimy skakiwać z łóżka, żeby wyłączyć pozostałe serwisy, tylko jest okej. Okay. Będzie w porządku.
Tak, czyli przykładowo można też zwrócić do klienta, jeżeli robi coś na frontendzie aplikacji, też informację szybciej, że coś się stało. Tak. Albo że jak nie działa, to od razu request może spailować.
Tak. Najgorsze, co może być w systemach rozproszonych, to jest system, któremu zajmuje bardzo dużo czasu, żeby zwrócić błąd. Bo w tym momencie zużywamy cały czas zasoby i pozostałe systemy czekają. Niewesoło.
Dobra. Niby wszystko pięknie, to jakie, przyznaj się, jakie są minusy tutaj w tym podejściu?
Najważniejsze. To jest element dość złożonej polityki dla wzorców komunikacji synchronicznej i nie jest to absolutnie żaden wonder tool. Użycie go nie spowoduje, że system będzie lepszy. Trzeba użyć go umiejętnie i włożyć w całą drabinkę pozostałych retry, circuit breakery, fallbacków, cachingu i tak dalej, i timeoutów. Tego jest trochę i trzeba wiedzieć, jak to ułożyć. Nie zawsze układać tak samo. Jest upierdliwy, nie oszukujmy się. Żeby go dobrze zaimplementować, wpiąć w każdy request i tak dalej, zaczyna tego kodu trochę być i nie jest wcale trywialny. Co jest groźne w nim to, że jeżeli go źle zaimplementujemy, to on otworzy się, czyli złoży nam cały system i nigdy się nie zamknie. Widziałem takie sytuacje.
Ja chciałem właśnie ci wtrącić, że to jest bardziej mój pogląd do circuit breakerów. Jeżeli nie wiemy, nigdy nie próbujmy go zaimplementować samemu, skorzystajmy z gotowego stosu.
Na pewno tak. to jest naprawdę złożony kawałek kodu i błąd tam będzie niewidoczny. Testowanie jest trudne i okaże się, że błąd jest na produkcji i nie mam jak tego naprawić.
Tak, bo ja właśnie zawsze Circuit Breaker to jest też, dlaczego nienawidzę trochę tego wzorca, to będzie moje podejście. Dużo ludzi trochę przekombinowało z podejściem do tego i najczęstszy problem, jaki widzę, to, że nie wraca on po awarii do stanu zamkniętego.
Tak, to dochodzimy do takiego minimum, co warto zrobić w Circuit Breakerze. To jest absolutnie konieczne. Otwarcie, zamknięcie, half open muszą być monitorowane. Muszą być z tego wysłane sygnały do systemu monitoringu, grafajta, grafany, czegokolwiek i mamy alerty, że widzimy, że na przykład i mierzymy czasy między otwarciem, zamknięciem i mamy alerty, że te czasy są złe. To jest bardzo ważny element. To samo jest przy cache'ach, jeżeli mamy jakikolwiek cache, musimy mierzyć cache misę i musimy mierzyć, kiedy cache faktycznie miał wartości. Bez tego są to komponenty, które czekają na awarię tylko. Tak,
no i nie wiadomo, czy w ogóle są potrzebne w niektórych miejscach.
Tak, albo czy w ogóle pomagają. Tak. Może tylko są dodatkową złożonością, której nie potrzebujemy.
To jeszcze wróćmy, bo chyba warto dopomnieć, że każdy język, który jest używany przy mikroserwisach, ma jakąś swoją bibliotekę do Circuit Breakera gotową.
Tak, i należy z nich korzystać. Każdy język rozwija. Parę dużych platform wypuściło w ogóle gotowe jako bardziej platformy do Circuit Breakera. W dotnecie najprostszym jest Poly, który pokazując, jak ważny jest całe mechanizmy komunikacji synchronicznej, to jest to, że cały .NET Core obecnie zaadoptował w HTTP Client Factory miejsce na wpięcie mechanizmów, żeby one były aplikowalne na poziomie globalnym, że jeżeli ktokolwiek potrzebuje HTTP klienta, to dotyczy dostaje HTTP klienta z całym mechanizmem retry i całych policy właśnie circuit breakerów out of the box. Nie musi być tego świadomy. I to jest najlepszy sposób na używanie takich mechanizmów. Deweloper nie powinien być obciążony koniecznością implementacji tych polityk w każdym miejscu, gdzie wykonuje HTTP request. To nie ma sensu i jest zbyt dużym kosztem, szczególnie utrzymaniowym.
Dobra, to trochę przechodząc dalej, ja taki pierwszy problem, który widzę, to, że to nie będzie zawsze wszędzie pasowało. Na przykład dla mnie scenariuszem, gdzie może Circuit Breaker nie pasować, szczególnie wewnątrz naszej aplikacji, będzie to, kiedy nasza usługa jest za load balancerem, czyli nasza komunikacja będziemy się łączyć do load balancera, który może ma na przykład health checki, ma swoją bezwładność i tam Circuit Breaker może przeszkadzać. Takim chyba dobrym przykładem będzie Kubernetes, gdzie te instancje naszej usługi są ukryte za wirtualnym serwisem obsługiwanym przez Kubernetesa.
Jak najbardziej. Kubernetes dość sporo namieszał w kontekście właśnie wzrostu komunikacji synchronicznej, ale to wracamy do takiej ogólnej dyskusji. Czy w ogóle dyskusja o architekturze aplikacyjnej ma sens bez znajomości architektury wdrożeniowej? Kiedyś miała, po prostu bo kwestia dodajemy kolejną maszynę wirtualną, ale taki system jak Kafka, system jak Kubernetes całkowicie zmieniają podejście i to, co możemy bardzo łatwo osiągnąć na poziomie infrastruktury, nie ma sensu tego reimplementować w aplikacji. Tak, w kontekście Kubernetesa zaczyna być to bardziej skomplikowane. Co się dzieje tak naprawdę, to przy load balancerze, systemie z load balancerem, na pewno musi mieć inne zupełne wartości progowe. Circuit Breaker jak najbardziej ma sens, ale w tym kontekście też load balancing i monitoring staje się jeszcze bardziej ważny.
No dobra, to jak zaadresować troszkę, bo wyminęłeś trochę moją odpowiedź. Jak zaadresować tak naprawdę problem, jeżeli mamy wiele instancji w środku, bo nie mówię o zewnętrznych API, tam jest zupełnie inne podejście przy zewnętrznych usługach, to jak zrobić to według ciebie prawidłowo Circuit Breaker, jeżeli mamy wiele instancji?
I tu zaczyna być skomplikowane, bo jak to powinno być zrobione? Przede wszystkim podstawowa zasada. Circuit Breaker powinien być przypisany do konkretnej instancji aplikacji. To jest bardzo ważne, ponieważ co Circuit Breaker sprawdza? Czy dana instancja nie działa? Czyli teraz co się powinno dziać? Przede wszystkim mamy ogólnego retrya, który iteruje się w kolejnych instancjach aplikacji i sprawdza, czy tam może wykonać połączenie. Czyli tak naprawdę obudowujemy polityką retryową, która też jest bardzo istotną polityką w kontekście komunikacji synchronicznej, i iterowanie się po kolejnych maszynach i sprawdzenie, czy one działają. Ale to tylko potrzebujemy service discovery, potrzebujemy zwracania listy wszystkich instancji danego typu i musimy więcej logiki zaszyć w naszej aplikacji. Coś kosztem czegoś.
Tak, ale powiedziałeś, że mamy gotowe też rozwiązania, tak jak na przykład Poly. I w sumie też powiedziałeś o HTTP retryu.
Tak.
Czemu go w takim razie troszeczkę nie używać jako w ogóle podstawy i nie zawsze w parze z Circuit Breakerem? Bo przecież taki HTTP retry tak jak mamy na przykład ten też load balancer, do którego wrócę, możemy po prostu powtórzyć ten request i przy tej bezwładności podłączyć się być może przy bezwładności load balancera, przekieruje już nas na właściwy sens. Co do circuit breakera, na pewno do zewnętrznych serwisów jest to must have, nad którymi nie mamy kontroli, są współdzielone, jest to zewnętrzne, może jakieś API SaaS-owe, czy jakiś nasz dostawca, to wtedy ma sens, ale czemu wewnątrz nie używać jako podstawy tylko HTTP retry'a?
Jak najbardziej. Retry jest podstawowym wzorcem, który należy używać. Sam retry też nie jest taki trywialny, bo powinien mieć exponential backoff z pewną losowością, jeżeli chodzi o czas. To też nie jest taki prosty wzorzec i jak najbardziej retry jest koniecznością. Circuit breaker bez retry'a trochę nie ma większego sensu, ale co jest ważne, samym retry'em możemy bardzo łatwo spowodować stworzenie takiej lawiny requestów i jakiś serwis, który się podnosi, nagle może zostać obrzucony dużą ilością requestów i się złoży z samego przeciążenia. Więc circuit breaker niejako chroni nas przed wszystkimi minusami, jakie daje retry. Dodając elementy do układanki, dodajemy kolejne minusy, te minusy adresujemy dodając kolejne elementy do układanki i staramy się, żeby suma wynikowa była w miarę w porządku na plus. Możemy się pomylić i generalnie robimy sobie więcej problemów. Ale tak, podkreślając, circuit breaker jest elementem większej układanki i nie powinien być stosowany osobno.
Okej, to tak trochę patrząc o tym, co mówisz, jest to gdzieś tam część aplikacyjna bądź może być infrastrukturalna, ale jeżeli patrzymy jako większość całość, no to może być już to problematyczne. Może zaczynać się już budowa klocków dużej ilości abstrakcji i konfiguracji.
Tak, circuit breaker jako taki, jego największym problemem tej zwykłej implementacji jest fakt, że on wyłącza się, czy otwiera właściwie się, na poziomie pojedynczej instancji aplikacji, co nie chroni nas globalnie, jeżeli serwis nie żyje, dalej mamy tą długą latencję, zanim coś cokolwiek stanie. Więc w tym momencie wchodzimy na poziom wyższy, czyli distributed circuit breaker, czyli że otwieramy globalnie naszym całym mikroserwisie, tam meshu serwisowym. To jeszcze nie, to nie był serwis mesh, to był mesh.
Okej, dobra.
Otwieramy globalnie, że ta instancja nie żyje i nikt do niej nie strzela. Ale jak mówimy o implementacji distributed circuit breakera, to potrzebujemy systemu do synchronizacji, potrzebujemy otwierania, sprawdzania i to już jest skomplikowany kawałek aplikacji. To nie jest core domain praktycznie żadnego systemu i ja tego nie chcę mieć niejako u siebie w moim kawałku. I co bym użył? Param, param. Tak, serwis mesha. Mają to z pudełka.
Przepraszam. Mamy, szkoda, że nie mierzyłem czasu, potem sprawdzę sobie przy nagraniu, ale jest Szymon doszedł do serwis meszy.
Circa 20 minut.
Circa 20 minut, dobra. Czyli nie jest core domain, zgodzę się z tobą, że może być właśnie outsourcing tego na infrastrukturę jest fajne, ale tam powoduje też to ops heavy.
Jak najbardziej, ale w ogóle wprowadzenie circuit breakera już dodaje opsy, tak naprawdę. Ale znowu, patrząc z drugiej strony, kontrując, czy możesz zbudować system rozproszony, który nie będzie ops heavy. Rozproszenie dodaje to, że musisz monitorować.
Nie, to tak, to się z tą zgodzę. Ja mam też troszeczkę inny pogląd, jak mówimy o robieniu układanki, w szczególności przy distributed. Czemu nie zrobić tego, poświęcić tego czasu i zastanowić się nad porządnym asynchronicznością. Na przykład nad użyciem messagingu i zrobieniem tego właściwie, bo okazuje się, że ten nasz świat jest asynchroniczny i nie ma co się oszukiwać. To jest nasze spaczenie, że chcemy, żeby każdy request od razu zwrócił odpowiedź i czemu właśnie nie poświęcić tego czasu na zrobienie, jak mówi na przykład o fallbackach przy circuit breakerze procesu, czemu nie poświęcić tego czasu na zrobienie na przykład i ustalenie, że ten async będzie dobry i wzięcie tej kolejki i procesowanie tego asynchronicznie przez jakieś konsumery.
I jak najbardziej. Circuit breaker, kolejnym wzorcem, którym powinien być połączony, jest mechanizm fallbacku. I jak jest komunikacja synchroniczna, co powiedziałeś, świat jest asynchroniczny, pewne rzeczy fajnie jak się dzieją synchronicznie. I teraz co nam daje fallback? Fallback to jest taka degradacja naszego procesu. On dalej działa, ale trochę mniej przyjemny dla klienta. Mówiąc prosto, płacisz za cokolwiek w sklepie, nie dostajesz razu strony, twoja płatność została potwierdzona, tylko dostajesz informację, potwierdzimy ją mailem. Jest to mniej happy, no bo potem będziesz musiał maila sprawdzić i tak dalej. Jest to degradacja, więc jak najbardziej circuit breaker, samo otwarcie, no to co, rzucisz wyjątek. Biznesowo to nie jest dopuszczalne, tylko po prostu rzucisz wyjątek, w tym momencie fallback przełapuje, co w tym momencie zrobić. Na przykład wrócamy na kolejkę, wykonujemy ten request asynchronicznie.
No, to jest... Zastanawiam się, jest to mniej sexy troszeczkę, bo jakby implement... O tym, jak mówisz o fallbacku i takim podejściu w tych krytycznych procesach, nagle okazuje się, że musimy zaimplementować i utrzymywać dwie ścieżki.
Czasami nawet więcej. Fallbacków może być dużo, może być fallback do fallbacku.
Tak, ale na razie upraszczam te do tych dwóch ścieżek.
Tak. I to jest cały myk decyzji. Kto robi decyzję? Biznes decyduje. Czy mamy ten czas poświęcić na taką implementację, żeby mieć fallbacki, ładne retrye, circuit breakery i tak dalej? Czy warto w tym miejscu poświęcić ten czas? Jeżeli można, komunikacja synchroniczna, tak, jest lepsza pod każdym względem. Fajniejsza w utrzymaniu, mniej widoczna, ale nie zawsze można jej użyć. Czasami biznesowi zależy na tych milisekundach dotarcia do klienta i potwierdzenia.
Dobra. To jeszcze został nam trzeci rodzaj.
Tak. Overload Circuit Breaker. I tu już wchodzimy z Service Mesh pełną gębą. Czemu? Bo Service Mesh ma to praktycznie z pudełka. Jak działa Overload Circuit Breaker? On działa dokładnie tak samo, jak działa nasz przełącznik prądowy w domu. Czyli on bada prąd wchodzący z naszego mieszkania, na przykład trzasnął piorun, on się wtedy otworzy. Czyli ona zbroni przed wejściem zbyt dużej ilości requestów, przerzucając analogię bezpośrednio już na nasze systemy i nie wpuści zbyt dużej ilości requestów do naszego serwisu. Jest też pierwszy circuit breaker, który nie działa zero-jedynkowo. On ma z definicji budowany throttling, więc jest dużo fajniejszy i broni nas przed niezero-jedynkowym failure.
Dobra, a jak wygląda jego implementacja w meszu, tak pokrótce w meszach?
Pokrótce. Z czego korzystamy, że działa nam to w meszu prawie z pudełka? Z tego, że każdy serwis, każda instancja serwisu ma proxy przed sobą na requesty wchodzące i na requesty wychodzące. Ponieważ to proxy nie jest takim prostym proxy, tylko jest zarządzane globalnie, to w tym momencie możemy powiedzieć, ok, to proxy, jak serwis jest obciążony na 90%, nie puszczamy dalej requestów. Bardzo prosta implementacja z punktu widzenia aplikacji, architektury aplikacyjnej.
Platformy.
Tak, dokładnie. Korzystamy z tego, co już mamy w platformie i wykorzystujemy gotowe klocki. Co więcej, to jest ważne, inne serwisy wcale nie wiedzą o tym, że taki throttling może wystąpić i nie muszą mieć zaimplementowanej tej całej polityki złożonej do komunikacji synchronicznej. To po prostu tym się zajmuje mesh jako taki. Dlatego tak bardzo lubię mesh, bo całą logikę można wywalić i zajmują się nagle osoby, na którym zależy na tym, żeby ta logika wartości throttlingu, timeoutów były ustawione prawidłowo, czyli opsi, bo do nich będą telefony w kontekście tego, że system nie działa.
Dobra, to jest troszeczkę, zaraz się będziemy powoli kończyć, bo zaraz Szymon się rozpłynie znowu o serwis meszach. Muszę go kiedyś sprawdzić, czy on to zrobił gdzieś na produkcji, a co lepiej, czy poutrzymywał go trochę dłużej, bo to mnie ciekawi, ale go teraz nie będziemy przepytywać z tego. No i przy nagrywaniu tego odcinku większy kabaret był w sumie chyba w przygotowaniach. Będziemy musieli kiedyś live streamować, jak się kłócimy przed przygotowaniem do odcinka, żeby to miało jakiś sens w trakcie, żebyśmy tak nie skakali po tematach. Dobra, tak. Szymonie, no to może teraz wnioski, jakieś 2-3 z twojej perspektywy.
Dobra, tak podsumowując, masz rację, trzeba powoli zbierać. To Circuit Breaker jest potrzebnym elementem infrastruktury aplikacyjnej, ale co jest ważne, to jest element infrastruktury aplikacyjnej. Nie zmuszajmy deweloperów, albo nawet nie dopuszczajmy do sytuacji, kiedy deweloperzy kodują Circuit Breakera przy każdym requestie niezależnie. To jest element, który powinien być w miarę przezroczysty, nie w pełni, żeby nie było leaky abstraction. Aplikujmy go globalnie. Kolejne, do każdego przerwania otwarcia stanu half open powinny być wysłane metryki. To są ważne rzeczy do monitorowania. Bez tego prosimy się o kłopoty i prosimy się o to, żeby ta aplikacja w ogóle nie działała. Ostatni, dla mnie najważniejszy argument, czemu warto stosować Circuit Breaker. Twórzmy self-healing systems. Tylko takie systemy są utrzymywalne, możliwe na wdrożenia i nie będziemy się martwili, że coś znowu nie działa. Tyle ode mnie.
Dobra, to ja tak, zanim przejdę do swoich, z dwoma ostatnimi punktami na temat właśnie obłożenia metrykami, alertowania, jak i self-healing, to z Szymonem się zgadzam w 100%. Co do pierwszego, nie do końca. Ja mam troszeczkę inne podejście, że w systemach rozproszonych tylko keep it simple, stupid nas bardzo często ratuje. To jest takie moje podejście, więc na początku przy komunikacji pomiędzy twoimi usługami Może zastanów się, czy ten retry wystarczy. Szymon się teraz, Szymon się uśmiecha. Tak, wiem, że jest to element większej układanki, ale proponuję zapoznawać się z wzorcami po kolei, a retry po kolejkach tak naprawdę jest pierwszym podstawowym wzorcem do sprawdzenia, jak się powinno go prawidłowo implementować. I drugą rzecz, Circuit Breaker jest świetny, w szczególności jeżeli korzystamy z zewnętrznej usługi, czyli patrzymy na to, zewnętrzna usługa z perspektywy naszego systemu. To może być utrzymywana przez inny zespół, inny dział w naszej firmie, może być to usługa jakaś współdzielona, czy jakieś zupełnie zewnętrzne API, z którym się integrujemy, ale też z tyłu głowy zastanów się, czy zamiast Circuit Breakera asynchroniczność, messaging nie wystarczą ci do tego.
Ja dorzucę, że ten zewnętrznym elementem aplikacji może być, mogą też być bazy danych. To też jest ważny element, który czasami trzeba odciąć, szczególnie jeżeli są obłożone.
Tak, to się zgodzę z tym.
Jest!
Dobra, to kończymy na dziś.
Kończymy na dziś. Na razie.
Na razie.